Rozdział pierwszy. Walka dobra z dobrem. 40 lat pracy korespondenta nauczyło mnie, że zrozumienie sytuacji na świecie zaczyna się od map, a kończy na Szekspirze. Dzięki mapom zyskujemy odpowiedni kontekst. Dostarczają nam również szerokiego tła dla dziejących się wydarzeń. Jednak, żeby te wydarzenia dobrze zrozumieć, potrzeba odpowiedniej wrażliwości, niezbędnego wglądu w instynkty i namiętności, które kierują politycznymi przywódcami. Wrażliwość tę zyskujemy dzięki Szekspirowi. Poznając geografię, budujemy podstawę do badania kultur i cywilizacji, na które składają się skumulowane doświadczenia ludów zamieszkujących określone tereny przez setki, jeśli nie tysiące lat. Fakt, że cechy danych kultur i występujące w nich trendy nie dają się łatwo skwantyfikować przez współczesne nauki polityczne, nie umniejsza ich znaczenia. Mapa jest niczym innym jak podstawą wszelkiej wiedzy. W ciągu całego życia zawodowego posługiwałem się mapami. Po nie jako pierwsze sięgałem przed wyjazdem do nowego kraju. Mapy dostarczały mi mnóstwa informacji o potencjale i ograniczeniach poszczególnych państw. Niektóre kraje miały dostęp do morza, inne nie. Na wybrzeżach niektórych znajdowały się wielkie porty, na wielu innych nie. Na terytoriach niektórych rozciągały się pasma górskie, rozdzielające plemiona i grupy etniczne, a na wielu innych nie. Niektóre miały dobre gleby, a inne nie, i tak dalej. Jednak mapy same w sobie są zbyt fatalistyczne. Uświadamiają nam, że geopolityka rozpatrywana w oderwaniu od szerszego spektrum zagadnień ujawnia jedynie mniej interesujące prawdy. Te istotniejsze zawsze dotyczą sfery namiętności. To w tym obszarze, od map przez kulturę i zgromadzone doświadczenie historyczne, dochodzimy w końcu do poszczególnych osób. Ludzie nie są cząsteczkami w probówce, których zachowanie jest zgodne z prawami chemii i fizyki. Polityka międzynarodowa nie jest przewidywalną nauką ścisłą. Mamy w nią zaledwie pewien wgląd, który można pogłębić, studiując z jednej strony geografię, a z drugiej literaturę. Przy czym w miarę upływu lat człowiek większą inspirację czerpie z tej drugiej. Historycy rozumieją doskonale tę zależność. Najlepsi z nich i najlepsi znani mi korespondenci zagraniczni ze starej szkoły ze swobodą poruszają się po terytoriach powieściopisarzy. Wiedzą, że pośród powszechnych, deterministycznych wzorców występuje nieprzewidywalny chaos międzyludzkich interakcji, napędzany przez destrukcyjne wiry namiętności i chęci poczucia sprawczości. To one powodują, że sytuację międzynarodową może zmienić wykonanie pojedynczego gestu w trakcie spotkania na szczycie lub wypowiedzenie na nim zdawkowej uwagi. Zachowania te ujawniają charakter przywódcy politycznego, nawet gdy zasadniczy wpływ mają na niego podstawowe siły strukturalne, które podlegają badaniom historyków i politologów. Żadna przestrzeń geograficzna nie jest tak rozległa, tak pełna cudów i możliwości, jak umysł Hamleta. Wystarcza, że Hamlet głośno wyraża swoje myśli i od razu dochodzi do przełamania podziałów kulturowych i manifestacji uniwersalizmu, który jest triumfem nad geografią. Geografia to wielkość i skala, Hamlet to dbałość o szczegóły i precyzja. W literaturze nazywamy dzieło epickim, jeśli łączy w sobie oba te elementy. Wojna i pokój Tołstoja oraz The French Revolution Carlyle'a to dwa przykłady ogromnych, zniewalających obrazów, w których jednocześnie znajdziemy dokładne opisy jednostek dążących do decydowania o własnym losie. Jednak geografię i Szekspira łączy coś jeszcze bardziej fundamentalnego. Coś, co wyodrębnia dramat wszystkich oddziałujących ze sobą elementów. Położenia geograficznego, cywilizacji, historii i poszczególnych jednostek. I w ten sposób kształtuje największe literackie epopeje, bez względu na to, jak szeroki zakres zagadnień opisują. Tym czymś jest tragizm, który charakteryzują się literatura, ludzka natura i wydarzenia dziejące się na całym świecie. Tragedia zaczyna się od uzmysłowienia sobie ograniczoności posiadanych wyborów, niezależnie od rzekomo licznych możliwości, od świadomości, że nie wszystko jest możliwe. Nasz świat jest pełen ograniczeń, zarówno ludzkich, jak i fizycznych. Bycie samoświadomym oznacza zrozumienie, co jest realnie możliwe w danej sytuacji, a co nie. A taka samoświadomość często przychodzi zbyt późno, aby mieć wpływ na wynik naszych działań. O tym mówi Herodot, cytując pewnego Persa. Przemy naprzód zniewoleni koniecznością. Najnieznośniejszy ból każdej istoty ludzkiej, wiele wiedzieć i nie mieć wpływu na nic. Nie mamy jednak innego wyjścia, jak tylko brnąć dalej. Analiza jest procesem, za pomocą którego dokonujemy trudnych wyborów. Rozważania te dotyczą tylko tego, co wiemy. Wielu rzeczy nie wiemy i wiedzieć nie możemy. Niejednokrotnie, gdy przywódca światowego mocarstwa podejmuje decyzję o zaatakowaniu innego państwa, mimo wszystkich posiadanych na biurku analiz wywiadowczych, działa we mgle niepewności co do intencji przeciwnika. Władimir Putin w przededniu inwazji na Ukrainę działał na ślepo, a otaczająca go mgła była szczególnie gęsta z powodu podwładnych, którzy obawiali się przeprowadzić z nim szczerą rozmowę. Król Edyp Sofoklesa uczy nas, że póki ktoś żyje, nie może być uważany za szczęśliwego, ponieważ nic nie jest pewne i dlatego nie można zakładać, że coś na pewno się stanie. Katastrofa może w każdej chwili przytrafić się najpotężniejszej i odnoszącej największe sukcesy osobie, obracając w pył najlepsze i najbardziej uprzywilejowane życie. Ponieważ istnieje coś takiego jak los, to co Grecy nazywali moirą, nosicielką przeznaczenia, musimy być odpowiednio przezorni, żeby uchronić się przed hybris. Dlatego nie możemy zapominać, że zawsze może dotknąć nas tragedia. Tylko dzięki trwożnej przezorności, wiedzy, że sytuacja zawsze może dramatycznie zmienić się na gorsze, stajemy się pokorniejsi i pozbywamy się złudzeń. Dlatego ludzie próżni i aroganccy są zazwyczaj również głupcami. Tragedia, jak twierdzi filozof Arthur Schopenhauer, obnaża próżność wszelkich ludzkich dążeń. Myślenie tragiczne, które uwewnętrznia ten fakt, pozwala na odkrycie własnego ja, zanim do poznania bolesnej prawdy o sobie zmusi daną jednostkę jakiś kryzys. Sir Maurice Borah, znakomity dwudziestowieczny oksfordzki klasycysta, zauważył kiedyś, że starożytni Grecy dobrze wiedzieli, że ludzką wielkość łatwiej dostrzec w czasie klęski niż w czasie triumfu. Dlatego greccy bohaterowie mieli zarówno rys heroiczny, jak i tragiczny. Tragedia to coś więcej niż rozpacz. Nie jest triumfem zła nad dobrem, ale raczej niezłomną walką z niezwyciężonymi siłami, która prowadzi do uświadomienia sobie prawdy o życiu i uświęcenia ludzkiej egzystencji. Jak już wspominałem wcześniej, pisząc o tragedii w kontekście stosunków międzynarodowych, moim celem jest inspirowanie, a nie sianie defetyzmu. Słowa tragoidia od tragos, czyli kozioł, być może zaczęto używać dlatego, że chórzyści w wielu greckich sztukach byli ubrani w kozie skóry. Nietzsche, powtarzając za Friedrichem Schillerem, pisze, że chór jest podstawą greckiej tragedii, ponieważ istnieje na scenie jako mur żywy, by odciąć się wyraźnie od świata rzeczywistego i zachować sobie swój grunt idealny. Jest to zgodne z poglądem Hegla, że grecka tragedia jest synonimem zarówno anarchii, jak i wspaniałości epoki heroicznej, kiedy ludzie byli zdani wyłącznie na własne siły, ponieważ nie było zinstytucjonalizowanych struktur państwowych, które by ich chroniły. Nie powinno się nam to wydawać wewnętrznie sprzeczne, ani brzmieć szczególnie ironicznie. Jak zobaczymy, myślenie tragiczne nie musi koniecznie wiązać się ze zniechęceniem lub mieć negatywne konotacje. Tragedia jest głównym źródłem wielkości starożytnych Greków, ma zatem również kluczowe znaczenie dla powstania cywilizacji Zachodu. Ta sama wspólnota, która ceniła umysł myślący kategoriami tragedii, pokonała również Imperium Perskie. Tragedia, będąca podstawą samoświadomości i oznaczająca utratę złudzeń, jest niezbędna dla rozwoju indywidualności, która po raz pierwszy z pełną siłą objawiła się w starożytnej Grecji, by w ostateczności doprowadzić do powstania zachodniej demokracji.